Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o nadkwaśności, jakiej częstym objawem jest zgaga, która jako objaw pojawia się także u osób bez zwiększonego wydzielania kwasu solnego, szczególnie cierpiących na refluks żołądkowo-jelitowy. Nadkwaśność towarzyszy często chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Występuje także w początkowym okresie przewlekłego zapalenia i w ostrym zapaleniu żołądka. Pojawia się także po zażyciu niesterydowych leków przeciwzapalnych, salicylanów, po sterydach, a także alkoholu i innych błędach dietetycznych z nadużywaniem herbaty i kawy, upalaczy tytoniu. Zgaga jest charakteryzowana jako ostre pieczenie zamostkie, jakie często występuje po błędach dietetycznych lub jest skutkiem wspomnianego już refluksu żołądkowo-przełykowego, czyli zarzucania treści pokarmowej z żołądka do przełyku albo skutkiem zwiększonego wytwarzania soku żołądkowego. W Polsce szacunki dotyczące doznawania tego objawu dotyczą około 14 milionów rodaków. Jednak według danych nawet 40% osób na świecie doświadcza zgagi, 20% mają raz na tydzień, a 10% codziennie. W Polsce ponad 1/3 mieszkańców, czyli około 36% miewała w swoim życiu zgagę, jaka jest najczęściej odczuwana w wieku od 50 do 59 roku życia. To jest około 45% populacji i w wieku 60 lat nieco mniej do 40%. Powstanie zgagi albo uczucia bólu, jak wspominałam, może występować po spożyciu pokarmów przez drażnienie receptorów nerwowych w zmienionej zapalnie błonie śluzowej. Szczególnie silnie stymulują wydzielanie kwasu solnego. Nie tylko kawa, czekolada, alkohol czy stres, ale zwłaszcza tłuste i ostre potrawy, nieregularne i zbyt obfite posiłki. Poza alkoholem, kawą i herbatą czy Coca-Colą zwiększają wydzielanie kwasu solnego owoce cytrusowe. Soki, mięta, pomidory oraz wspomniane już ostre i tłuste potrawy. Ponadto wiadomo, że negatywne emocje mogą prowadzić do nadkwaśności, dlatego zarówno pokarmów, jak i stresujących emocji należy unikać. Oczywiście uczucie zgagi czy nadkwaśność może powstawać z innych przyczyn. Nie tylko w przebiegu choroby wrzodowej czy stanów zapalnych, ale także w chorobie Zollingera-Ellisona, wymagających leczenia specjalistycznego. Jednak przeważającej procencie nadkwaśność wynika z błędów dietetycznych, dlatego profilaktyka polega na stosowaniu prawidłowej diety bogatej w owoce, warzywa z niewielką ilością słodyczy i skrobi, rezygnacją z używek, przypraw i palenia papierosów. Krótkotrwałe i nieznaczne zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, szczególnie po obfitych posiłkach, może występować okresowo jako zjawisko fizjologiczne. Jednak w sytuacji, gdy refluks żołądkowo-przełykowy wywołuje powikłania, w tym stany zapalne przełyku i nasilenie dolegliwości, diagnozowana jest choroba refluksowa. Jak przypominam, objawia się cofaniem treści z żołądka do przełyku. Warto przypomnieć, że szczególnie wytwarzanie kwasu solnego, jaki tworzy z innymi składnikami sok żołądkowy, jest nie tylko największą specyfiką żołądka wraz z milionkrotnym wzrostem stężenia jonów wodorowych i wytwarzaniem kwasu solnego, który wraz z tak zwaną barierą śluzówkową jest nie tylko specyficzny dla żołądka, ale ten proces jest nadal nie do końca wyjaśnionym cudem naszego organizmu. Kwas solny jest wytwarzany przez komórki określane jako okładzinowe. Natomiast inne gruczoły żołądkowe wzbogacają sok żołądkowy w pepsynogen, sód, potas, fosforany, czynnik kastla, substancje grupowe, gastrynę czy śluz. Silnie kwaśny sok żołądkowy o dużej zdolności tramiennej stanowi jednak silny czynnik agresywny, uszkadzający tkanki. Chociaż błona śluzowa żołądka posiada szereg zabezpieczeń przed działaniem soku, w tym szczególnie oporność śluzówki, chroniący przed wstecznym zarzuceniem zwieracz przełyku i rytmiczne opróżnianie żołądka oraz kontrolę wydzielania soku żołądkowego, to jednak gdy te zabezpieczenia zawodzą, dochodzi do choroby wrzodowej albo stanów zapalnych czy innych powikłań. Warto mieć też świadomość, że kwaśne środowisko żołądka jest jednym z istotnych elementów warunkujących prawidłowe trawienie substancji odżywczych, wchłanianie pokarmu, a niskie pH, czyli kwaśność soku żołądkowego, stanowi ważną barierę ochronną przed mikroorganizmami chorobotwórczymi. Do głównych objawów choroby należy zgaga, charakteryzowana jako piekący ból w okolicy mostka albo bóle w dołku podsercowym. Mogą występować także nudności, uczucie duszności, dyskomfortu za mostkiem, co może nawet sugerować chorobę niedokrwienną serca, dlatego wymaga zawsze diagnozowania z określeniem przyczyny dolegliwości. Objawy pieczenia za mostkiem nasilają się zwykle po posiłku, szczególnie wtedy, kiedy dochodzi do cofania się pokarmu do przełyku. Dolegliwości nasilają się również z przyjmowaniem pozycji leżącej albo przy pochyleniu do przodu, zwłaszcza u osób starszych, kiedy zwieracz przełyku jest niesprawny. Ponadto może występować dyskomfort po posiłku, takie dolegliwości, jak już mówiłam, jak wymioty, nudności, gorycz, niesmak w ustach, nieprzyjemny zapach, pieczenie gardła i języka, czasem problemy z przełykaniem, rzadziej trudności w oddychaniu w czasie snu, spowodowane przedostawaniem się niewielkich ilości kwasu żołądkowego do tchawicy, albo pojawia się wtedy chrypka. Są to już objawy bardziej charakterystyczne dla refluksu. Czasem dochodzi do zaburzeń kurczliwości, które powodują, że kwas także przedostaje się do przełyku, który nie jest tak chroniony przez wszystkie zabezpieczenia jak błona śluzowa żołądka. W rzadkich przypadkach przyczyną zgagi jest nie zarzucanie kwasu żołądkowego do przełyku, ale dostawanie się do przełyku również żółci o odczynie alkalicznym z dużą zawartością żółci, jaka również może spowodować zapalenie przełyku. Charakterystycznym objawem może być kaszel, szczególnie w nocy, przychodzący w ciągły, z poranną chrypką, która przechodzi w ciągu dnia. Także częste pochrząkiwania, zmniejszenie skali głosu, ból przy przełykaniu, uczucie ciała obcego w gardle, trudności w oddychaniu, szczególnie w nocy, obrzęk brzegów fałd głosowych, tylnej części krtani. To wszystko są objawy już bardziej refluksu, o których jednak mówię ze względu na bardzo częsty objaw zgagi i niedokwaśności, który towarzyszy właśnie refluksowi. Za chwilę powiem o leczeniu. Zalecenia dla osób cierpiących na nadkwaśność, jak i chorobę refluksową, to zwłaszcza wskazówki dietetyczne i spożywanie posiłków w małej ilości przynajmniej 5 razy w ciągu dnia. Wskazane jest picie szklanki wody na czczo, jaka neutralizuje kwasy, i co najmniej 6 do 8 szklanek wody dziennie. Szczególnie wskazana jest woda żubera i galicjanka. Redukują nadkwaśność owoce i warzywa. Szczególnie banany, arbuzy, ogórki. Pomocna może być także w niewielkich ilościach oliwa z oliwek. Wskazane są także masaże i hydroterapia, pomagające zwalczyć wynikające z nadkwaśności, nadkwasoty, zaparcia, a z zaparciami związane gromadzenie, zatrucie substancjami toksycznymi. Konieczne jest oczywiście zaprzestanie palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania innych używek oraz unikać należy tłustych i ostrych potraw smażonych, dań fast foodów, potraw kwaśnych z octem i innymi ostrymi przyprawami. Dieta powinna zawierać wystarczającą ilość białka, chude mięso, ryby, nabiał i jaja. Wskazana jest także redukcja wagi ciała, zwłaszcza u osób z nadwagą. Może dochodzić na skutek zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej do nasilenia dolegliwości. Należy unikać spożywania posiłków przed snem. Także nie należy się schylać. Wskazane jest unikanie także takich napojów czy pokarmów, które zmniejszają napięcie zwieracza przełyku. Tutaj wymieniane są nie tylko kawa, ale Coca-Cola, alkohol, napoje gazowane, soki, szczególnie cytrusowe i pomidorowe. Leczenie choroby to nie tylko przestrzeganie diety, ale postępowanie farmakologiczne, jakie w nadkwaśności soku żołądkowego polega na stosowaniu środków zobojętniających kwas solny i osłaniających błonę śluzową, obniżających także zdolność wytwarzania przez komórki okładzinowe kwasu solnego. W terapii farmakologicznej stosowane są preparaty alkalizujące, działające w świetle żołądka i w dwunastnicy na zasadzie zobojętnienia treści żołądkowej, określane mianem antiacida, a także stosowane są leki blokujące działanie pompy protonowej w komórce okładzinowej i zablokowanie wytwarzania kwasu solnego przez te komórki. Ponadto stosowane są leki zwiększające działanie czynników obronnych w błonie śluzowej żołądka. Najczęściej i najdawniej stosowaną grupą leków, zresztą do dziś, chociaż znacznie rzadziej teraz się stosuje, są alkalia, czyli leki o czynie zasadowym, które zobojętniają kwas solny. Większość preparatów ma w swoim składzie sole wapnia, magnezu, sodu, bizmutu, jakie odpowiadają za zobojętnienie kwasów, a różnice pomiędzy poszczególnymi preparatami alkalizującymi związane są z różną zdolnością do neutralizowania kwasu solnego w treści żołądkowej, a także różnymi przeciwwskazaniami czy objawami ubocznymi. Na przykład preparaty, które zawierają jony sodowe, wymagają zachowania ostrożności w przypadku osób chorych na nadciśnienie czy niewydolność krążenia, gdzie konieczne jest ograniczenie ilości sodu. Z kolei preparaty, które zawierają sole glinu, aluminium, o dość słabym działaniu alkalizującym, to są takie preparaty jak Alusal czy Gelatum Aluminium Fosforic, znany kiedyś Alugastrin, mogą działać zapierająco, a z kolei magnezu preparaty jak magnezin przeczyszczająco. Poza tym trzeba pamiętać, że wśród istotnych przeciwwskazań do stosowania preparatów zobojętniających, mających w swoim składzie soli glinu i magnezu, takim przeciwwskazaniem jest niewydolność nerek, która wskutek kumulacji może prowadzić do poważnych powikłań, łącznie z rozwojem encefalopatii, która objawia się zaburzeniami mowy, psychozą, drgawkami i otępieniem. Ważne jest zachowanie ponadto odstępu czasu między przyjmowaniem leków alkalizujących, a szczególnie preparatów, które używają chorzy na krążenie albo nadciśnienie. Chodzi tutaj o inhibitory konwertazy angiotensynowej i beta-blokery czy digoksynę. To są leki, które chorzy na zaburzenia krążenia przyjmują. Także mogą działać niekorzystnie wspólnie z alkaliami. Niektóre antybiotyki, zwłaszcza tetracykliny, azytromycyna czy chinoliny. Poza tradycyjnymi preparatami występuje także obecnie wiele nowych, złożonych preparatów, jakie stanowią mieszaninę dwóch albo więcej substancji zobojętniających. Zwykle te nowsze są lepiej tolerowane, bardziej skuteczne, chociaż także niepozbawione objawów niekorzystnych. Żołądek odreagowywuje bardzo często po tych preparatach wcześniejszych, tradycyjnych, na odkwaszenie wzmożonym wytwarzaniem w następnym okresie kwasu solnego. Mówi się o takim zgadze potem z odbicia. Alkalia trzeciej generacji, jak gdyby są pozbawione tego objawu ubocznego. Trzeciej generacji nowsze mają warstwową strukturę siatki krystalicznej, neutralizują kwas solny według chemicznego programu zakodowanego automatycznie w strukturze. Leki te nie dopuszczają do nadmiernego zakwaszenia i jednocześnie odkwaszenia soku żołądkowego. Mogą one nie tylko neutralizować kwas solny, ale także buforować nadmierną zawartość tego kwasu w żołądku, absorbować, wiązać składniki soku żołądkowego mające działanie drażniące, a więc takie jak pepsyna czy kwasy żółciowe. Stosowane są jako leki pierwszego rzutu, zwłaszcza w leczeniu nadkwasoty. Również zapobiegają chorobie wrzodowej, żołądka dwunastnicy. Bywają stosowane w refluksowym zapaleniu przełyku, objawach refluksu dwunastniczo-żołądkowego, będące przyczyną nie tyle zapalenia przełyku, ile żołądka. Alkalia nowej generacji o warstwowej strukturze siatki krystalicznej mają także zdolność ochrony błony śluzowej poprzez wpływ na wydzielanie specjalnych substancji określanych prostaglandynami, które ochraniają błonę śluzową żołądka wraz z produkcją zwiększonych ilości ochronnego śluzu. Jedną z takich preparatów alternatywnych jest gawiskon, dostępny w formie tabletek do rozgryzania i żucia o smaku mięty w postaci doustnej albo saszetek, który tworzy w kwaśnym środowisku żołądka warstwę ochronną. Często stosowane są nawet ostatnio nadużywane leki określane mianem inhibitorów pompy protonowej, te, które blokują wytwarzanie w ogóle w komórkach układzinowych żołądku kwasu solnego, jednak posiadają one szereg objawów ubocznych. Oczywiście ich przyjmowanie prowadzi do zmniejszenia nadkwasoty i zgagi. Niemniej jednak długotrwałe stosowanie może prowadzić do występowania niedoborów minerałów, a także zwiększenia ryzyka nierozpoznania choroby nowotworowej. Poza tymi lekami, o których za chwilę powiem jeszcze, skazane jest picie siemienia lnianego, a także ziół. Szczególnie wymieniane są w tych przypadkach nadkwaśności aloes, który poprawia trawienie i czynność przewodu pokarmowego, rumianek, mięta, korzeń arcydzięgla, babkę lancetowata. Także stosowane są owoce anyżu, bobrek trójlistny, koper, kolendra, karczoch, lebiotka, mniszek i tymianek. I polecany również pyłek kwiatowy z propolisem oraz ziołowe mieszanki poprawiające trawienie. Za chwilę opowiem o lekach określanych mianem inhibitorów pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej określają leki, które zmniejszają dość silnie, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu, ilość wytwarzanego w żołądku kwasu solnego, jakie są stosowane w leczeniu chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem tego kwasu, kwasu solnego, szczególnie dotyczy to choroby wrzodowej żołądka, dwunastnicy, choroby refluksowej podczas erydykacji zakażenia Helicobacter pylori w przebiegu uszkodzenia przewodu pokarmowego wskutek stosowania niesterydowych leków przeciwzapalnych w takiej dość specyficznej chorobie z bardzo silnym wytwarzaniem kwasu solnego w zespole Zollingera-Lisona w dyspepsji. Od 1989 roku, kiedy wprowadzono pierwszy omeprazol, ukazały się kolejne preparaty z grupy inhibitorów pompy protonowej. Wśród nich jest ich dużo, jest lansoprazol, pantoprazol z różnymi właściwościami fizykochemicznymi, profilem i farmakodynamiką, jakie powodują różny stopień zahamowania wydzielania soku żołądkowego. Oczywiście te leki, o których mówię, mają również inne nazwy fabryczne, występują pod różnymi nazwami. Z ostatnich takie najbardziej popularne to jest Kontrolog czy Nolpaza, Anestelog i wiele innych, jakie w kwaśnym środowisku komórek układzinowych żołądka tworzą aktywną postać leku sulfonamid. Inhibitory pompy protonowej wskazują wysoki stopień aktywacji przy niskim pH, jednak po podaniu pierwszej dawki leku nie dochodzi do całkowitego zahamowania wydzielania kwasu. Dopiero systematyczne podawanie przez kilka dni prowadzi do silniejszego wyhamowania wydzielania żołądkowego. Przy czym aktywność komórek wydzielnicza, zarówno kwasu solnego, powraca gdzieś po 2 do 5 dni po zaprzestaniu zażywania leku. Preparaty tego typu, inhibitory pompy protonowej o różnych nazwach, jak mówiłam, podawane są doustnie w postaci kapsułek albo tabletek dojelitowych z specjalną osłonką, która chroni przed degradacją w kwaśnym środowisku żołądka. Tabletka dostaje się do jelita cięskiego, skąd zostaje wchłaniana i przechodzi do komórek okładzinowych żołądka. Leki tej grupy ulegają przemianom w wątrobie, dlatego niekiedy, zwłaszcza przy ciężkiej, zaawansowanej niewydolności wątroby, wskazane jest zmniejszenie dawek, a wydalane są w postaci nieaktywnych metabolitów z moczem. Długotrwałe stosowanie jednak inhibitorów pompy protonowej w leczeniu przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego skojarzonych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego może prowadzić do interakcji z innymi przyjmowanymi lekami, szczególnie mówi się o diazepamie, czyli benzodiazepinach, warfarynie, antagonistów witaminy K, a także niektórych antybiotykach. Leki podawane są zwykle raz dziennie, raczej nie kumulują się w organizmie z działań niepożądanych. Wymieniane są takie jak ból i zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, uczucie pełności w jamie brzusznej, suchość w jamie ustnej, dyskomfort w nadbrzuszu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, a także niekiedy reakcje alergiczne. Rzadko albo bardzo rzadko występują zaburzenia hematologiczne, nadwrażliwość, zwiększone stężenie lipidów, zmiany masy ciała, zaburzenia psychiczne, depresja, dezorientacja, zaburzenia widzenia, zwiększenie stężenia bilirubiny, bóle stawów, bóle mięśni czy podwyższenie temperatury ciała. Ponadto z nieznaną częstością występują zaburzenia elektrolitowe, hiponatremia, hipomagnezemia. Szczególnie ostatnio lekarze specjaliści są zaniepokojeni powszechnym stosowaniem tego rodzaju preparatów, których przepisanie jeszcze niedawno wymagało szczegółowych badań, łącznie z wziernikowaniem przewodu pokarmowego. Długotrwałe podawanie tychże preparatów bez kontroli stwarza ryzyko nie tylko zbyt późnego rozpoznania rozwijającego się nowotworu, ale także innych chorób. Tym bardziej, że inhibitory pompy protonowej należą do leków bardzo popularnych w tej chwili na świecie i w większości krajów, także w Polsce, dostępne są bez recepty, co również nie tylko zagraża wtedy, kiedy nadkwaśność dokucza i dość długo się bierze te leki bez badań, można przedłużyć występowanie objawów, które świadczą o jakichś poważniejszych chorobach, i długotrwałe ich stosowanie jest niebezpieczne nie tylko z tego względu, ale również dlatego, że prowadzi do zmniejszenia kwaśności kwasu solnego w żołądku i zmniejszenia bariery ochronnej, jaką ten kwas stanowi, czyli możliwości nadkażenia przewodu pokarmowego różnego rodzaju bakteriami, drobnoustrojami chorobotwórczymi, co doprowadza do zaburzeń w składzie ilości bakterii jelitowych określanych razem dysbakteriozą, która prowadzi do zespołu, powstania takiego zespołu rozrostu bakteryjnego. Występuje wtedy jelito nadwrażliwe, zwiększona podatność na zakażenia, translokacja bakteryjna, szczególnie u osób z marskością wątroby. To tyle, co w dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy chciałam powiedzieć o nadkwaśności i leczeniu, a także o stosowaniu bardzo popularnych w tej chwili leków, inhibitorów pompy protonowej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.